Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Ten cykl to 400 nagrań umieszczonych na serwerze www.true-beauty.net łamane przez Rozmowę o Biblii. Jednym ze stałych rozmówców, z którym się spotykam, jest pastor, duchowny z Wrocławia, brat Józef Ryl. Dzień dobry.
Witam, Sławku, dzień dobry. Miło mi, że znowu jesteśmy razem i możemy sobie porozmawiać o Biblii.
Na dworze 35 stopni, upalnie niczym w Izraelu, kiedy Jezus przemawiał do tłumów w Ewangelii Mateusza, kazanie na górze. Ja myślę, że było podobnie. Ludzie spragnieni słów Jezusa wytrzymali. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wytrzymają.
Myślę, że tak. Z tym, że dla nas my jesteśmy nieprzyzwyczajeni do takich temperatur. Ludzie w Palestynie, w Izraelu, w Afryce są przyzwyczajeni, jakoś organizmy przystosowane. No ale musimy i to znosić.
A zatem przyjmijmy optymistyczny wariant, że może być cieplej. Kara za grzech. My często, myśląc o niej, mówiąc o niej, grozimy komuś palcem, oby cię Bóg skarał. No albo widząc cudze nieszczęście, mówimy, że właśnie to się stało, czyli że Bóg skarał tego człowieka. A zatem temat dzisiejszego nagrania to jest kara za grzech. Ja nawiązuję tu do takiej sytuacji, kiedy usłyszałem o tym, jak ktoś palcem wskazywał na rodziców dziecka chorego na zespół Downa, że właśnie Bóg skarał tych rodziców za brak ślubu. Czy to może być prawda?
No jest to temat bardzo ważny. Jest prawdą, że Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć, a łaską jest, albo darem jest żywot wieczny. A więc grzech jest to łamanie prawa, jest to przestępstwo, które za sobą pociąga pewne konsekwencje, no, pospolicie nazywaną rzecz karą. Ale ludzie bardzo upraszczają sobie tą kwestię. Tak jak powiedziałeś, że niektórzy mówią, a żeby go Pan Bóg skarał. Albo właśnie, jak dzieje się w rodzinie jakieś nieszczęście, czy pożar, dom się spali, albo coś. O, kara Boża. Tak ludzie spłycają sprawę. Albo jak już przytoczyłeś chore dziecko w rodzinie, no właśnie. A jeszcze jak tutaj, być może to jest na fakcie, a może nie jest na fakcie, że nie mają ślubu kościelnego czy coś, no tak, a mają dziecko, no to na pewno kara jest. Ja myślę, że to jest bardzo uproszczone i bardzo niesłuszne mniemanie. Dlatego, że Biblia mówi, że wszystkie nasze nieszczęścia, wszystkie nasze tragedie, dramaty, niepowodzenia, choroby, straty, zawody, są następstwem owego tak zwanego grzechu pierworodnego. I od czasów pierwszej pary ludzkiej, która została stworzona przez Pana Boga, do naszego czasu to zło nawarstwiało się do takiego stopnia, że osiągnęło bardzo szerokie rozmiary. Dlatego powiedziałem, że mogą to być choroby, mogą to być straty, mogą to być zawody. No różne przejawy. W każdym bądź razie, tak jak pierwszym rodzicom zostało powiedziane, karą za grzech jest śmierć i powiedziane było, umierając, umrzesz. Czyli ta kara była rozłożona w procesie. Ona nie była natychmiast i już skończona, tylko w procesie, raz w stosunku do samego Adama i Ewy, a dwa, że w procesie przekazywania drogą genetyczną te wady były
reprodukowane.
Tak, następowała reprodukcja, co więcej, zło się rozszerzało i do tego dochodziły nowe, dotychczas nieznane, bo przecież Adam nie znał tych złych rzeczy, jakie my dzisiaj mamy, narkomania, terroryzm czy coś innego,
choroba
to nie istniało.
AIDS.
Albo AIDS, czy Down, czy wszystkie inne, Alzheimer, czy coś, tak, te wszystkie choroby, to cywilizacja przyniosła, to nawarstwianie zła na zło spowodowało. Stąd ja myślę, że takie myślenie, że to Pan Bóg kogoś ukarał i tych rodziców, że im takie dziecko urodziło się, jest nierozsądne, nielogiczne, niesłuszne, niesprawiedliwe, powiedziałbym. I nie tak należy podchodzić do tej kwestii.
Ja chciałem zapytać, czy Pismo Święte opisuje takie przypadki, ale naturalne wydaje mi się, że życie opisuje takie przypadki, to i w Piśmie Świętym muszą być one opisane. Natomiast ja chciałem spytać, czy Bóg współczuje takim ludziom?
Tak, Biblia na różne sposoby opisuje takie przypadki. Mowa jest o paralityku, o niewieście, która cierpiała na płynienie krwi, opętani ludzie byli od demonów, głuchoniemi, Piotr uzdrowił sparaliżowanego Eneasza, a więc...
Całe spektrum wypadków, tak, które i dzisiaj widzimy.
I dzisiaj widzimy, co więcej, no po prostu dzisiaj tylko od czasu do czasu my w środkach masowego przekazu dowiadujemy się, że jakaś jest choroba, na którą my nie mamy środków, trzeba zbierać, są apele do społeczeństwa, żeby pomóc, bo ta albo operacja, albo leczenie tej choroby musi być za granicą, u nas nie ma środków, nie ma pieniędzy, a więc tylko o takich my się dowiadujemy, ale to jest tylko kropla w morzu. A tych chorób, tych nieszczęść wśród ludzkiej rodziny, jak popatrzymy na filmy afrykańskie czy coś tam, te biedne, gołe, nagie dzieci, jak te muchy do tych oczodołów wchodzą, a te kościotrupy żyją i tak dalej, to przecież naprawdę zgroza bierze. No niestety, ale zło, grzech taki plon przynosi niestety dla ludzkiej rodziny.
Ja chciałbym skupić się na jednej historii, którą możemy wyczytać z kart Ewangelii. To jest Ewangelia Jana, 9 rozdział, tak. Zaczynając od wersetu 1. Historia niewidomej osoby uzdrowionej przez Jezusa. Dlaczego nawiązuje do tej historii? Dlatego, że ludzie w podobny sposób starali się dowiedzieć, czy to on zgrzeszył, czy też rodzice tego niewidomego zgrzeszyli i pytali o to Jezusa. Przytoczmy ten werset.
Ja odczytam z Biblii Gdańskiej. A mimo idąc, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia. I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, któż zgrzeszył? Ten, czyli rodzice jego, iż się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus: Ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały sprawy Boże na nim. Bo po prostu pytający do naszego Pana od razu przychodzą z pewnym rozwiązaniem, że albo musiał on, to dziecko, musiało coś złego zrobić, że się takie narodziło, albo jego rodzice. A Pan Jezus ku ich zaskoczeniu mówi wprost: ani on nie jest winien temu, ani jego rodzice. Ale po prostu jest to okoliczność do wykazania boskiego miłosierdzia i boskiej łaski, że on może być uzdrowiony, że on może być uleczony i tak dalej, aby zademonstrować moc Bożą, miłosierdzie Boże, łaskę Bożą i tak dalej. A więc innym razem przyszli słuchacze i do Pana Jezusa, ponieważ on uczył o zmartwychwstaniu, to mówią mu: Panie, ale była niewiasta, która miała 7 mężów. Wyszła za mąż, mąż zmarł. Wyszła drugi raz za mąż, mąż zmarł. Wyszła trzeci raz i miała 7 mężów. No i ty mówisz o zmartwychwstaniu, to którego żoną ona będzie po zmartwychwstaniu? A więc myśleli, że tu jest Pana Jezusa...
Chwycą
za słowo i pokażą mu, że jego nauka jest nieracjonalna. A Pan Jezus ku ich zaskoczeniu mówi: Wy nie wiecie, że w Królestwie Bożym ani się żenić, ani za mąż wydawać nie będą. I problem, że ona miała 7 mężów, nie będzie istniał. Bo po prostu, ja teraz dodam tak tylko od siebie, bo po prostu małżeństwo było boskim zamysłem, aby napełnić ziemię społecznością. Bóg mógł stworzyć miliony, miliardy ludzi, tak jak stworzył Adama, Ewę, i mógł tak stworzyć, ale Bóg po prostu uważał za stosowne udzielić człowiekowi pewien przywilej w napełnieniu ziemi. Zresztą kiedy ich osadowił w ogrodzie, to im powiedział: rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Czyli po prostu są pewne okoliczności, w których Biblia ku zdziwieniu tych wszystkich znajduje takie rozwiązanie, o którym oni nie pomyśleli. I tak w wypadku tym. Ci pytający myśleli, że albo to dziecko jest winne, albo rodzice. No ktoś musi być winien. A tymczasem Pan Jezus mówi, że nie. Owszem, to jest skutek, jakiś kolejny skutek przejawu zła i ta kara za grzech, ona w jakiś sposób pomnaża się i funkcjonuje, dotyka na różne sposoby ludzkiej rodziny, ale nie jest tak, jak oni myślą, że jest konsekwencją bezpośrednią jakiegoś tam zachowania złego lub dobrego.
No dobrze, w tej historii występują też faryzeusze. Z faryzeuszami jest dość ciekawa sprawa, bo były to jednostki wybitne, wybrane z narodu żydowskiego, które dodatkowo oprócz pochodzenia otrzymały również staranną edukację. Natomiast zawsze ich zetknięcie z Jezusem kończyło się, jak my to możemy powiedzieć, iskrzeniem na styku. Również i tutaj, w tych wersetach, które następują później, faryzeusze zostają ocenieni bardzo krytycznie. A dlaczego? Dlatego, że oni nie są niewidomi jak ten człowiek. O co tu chodzi?
Jak patrzymy na nauczanie Jezusa właśnie, gdyby Pan Jezus zwrócił się do faryzeuszy i z nimi nawiązał współpracę, byłoby wszystko okej. Ale ponieważ On widział ich obłudę, ich nieracjonalność, ich, zresztą powiedział wprost, pod pozorem długich modlitw pożeracie domy wdów, odbieracie nagrody, uznanie od ludzi i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie macie prawa spodziewać się jakiejś nagrody w przyszłości, bo wy już teraz odbieracie nagrody, przywileje od ludzi. A więc po prostu Pan ich krytykował. I dlatego oni byli tak negatywnego usposobienia w stosunku do Niego. Poza tym Jego metody nauczania, Jego życie potwierdzało słuszność Jego nauczania, podczas gdy, tak jak Ewangelia Mateusza 23 rozdział mówi, według tego, co faryzeusze i nauczeni w piśmie wam mówią, to musicie czynić, bo oni mówią prawdę, ale według uczynków ich nie czyńcie, bo oni mówią, ale nie czynią. A Pan Jezus był tym, który nie tylko mówił, ale i czynił. Więc w wypadku naszego Pana, ci faryzeusze uważali się, że skoro nie są ślepymi, no to jest z nimi wszystko w porządku, ale Pan Jezus mówił wprost, zdrowi lekarza nie potrzebują. Oni zarzucali naszemu Panu, że On z chorymi, z niewidomymi, z trędowatymi przebywa, z grzesznikami, z celnikami. To Jezus Pan im odpowiedział wprost, ja przyszedłem, aby leczyć, uzdrawiać, bo zdrowi lekarza nie potrzebują. A ponieważ faryzeusze za takich się uważali, że są nieślepymi, a więc są zdrowymi, to oni lekarza nie potrzebują i dlatego nie uznawali nauk Jezusa i od Niego nie korzystali z tej nauki.
Dobrze. Ja chciałbym podziękować za to nagranie dzisiejsze. Omówiliśmy tutaj ważny problem, dlatego że ta kara za grzech pojawia się często w naszych rozmowach. Mam nadzieję, że dzięki wersetom Biblii będziemy mieli właściwy pogląd na tą sprawę. Bardzo dziękuję. Brat Józef Ryl był gościem cyklu nagrań Rozmowy o Biblii.
No, dziękuję bardzo.
Imię Jezus, w Nim moja siła, życie me, moja nadzieja, piękno zbawienia, chwała nieba w Tobie jest. To mój Jezus, cudowny Pan, to Królów Król, Zbawiciel świata, Wszechmocny Władca, całe szczęście me to Ty.